Polska. Dzień dobry wieczór. Witamy Was wszystkich jak zwykle, niezwykle ciepło i serdecznie w listopadowej audycji. Dawid Ramadan
i Wioletta Awrasowicz-Madej. W pierwszym wydaniu obiecaliśmy Wam, kochani, że będziemy apolityczni, że będziemy stronić od polskiego piekiełka.
Tylko, że sprawy zaszły za daleko. Protest dotarł i tutaj, na antypody.
My body, my choice! My body, my choice! Wybórnie zakaz! Wybórnie zakaz! Let's control more support! Let's control more support!
Czy światowe media się mylą? Czy wszyscy oprócz twardego elektoratu polskiej partii rządzącej, jak i samej partii, nie mają racji? Czy jest dziś w wolnej wciąż Polsce miejsce i czas na polemikę, dyskurs zarówno polityczny, jak i społeczny?
Chciałabym wierzyć, że tak. Wiele tytułów, m.in. amerykański New York Times, brytyjski The Economist, francuskie Le Figaro, światowe radiostacje, stacje telewizyjne, BBC, Al Jazeera, CNN, czy w końcu portale internetowe. Wszyscy oceniają, przestrzegają przed ideologicznymi podziałami, bo trudno nie widzieć i nie komentować.
Kiedy idę, liczą biały dzień, świat wydaje mi się taki dziwny. Kiedy ludzie uśmiechają się do mnie, ale chciałbym, żeby wszyscy byli inni. Gdy pieniądze przeciekają mi przez palce, a dziewczyny trafią tylko brać. Kiedy nie mam już to.
Georg Hegel mawiał, że zasada sprzeczności sięga głębiej w istotę bytu niż zasada tożsamości, a mówiąc językiem teatralnego slangu, i śmieszno, i straszno. Filozof twierdził, że rzeczywistość jest najbardziej fascynująca w swoich paradoksach, zdarzeniach i dwuznacznościach. W dobie aktualnych wydarzeń będę polemizować. Czasy są zdecydowanie nieśmieszne.
Choć czasem śmiechu warte.
Ale już na pewno przerażające.
Takich emocji w polskiej polityce nie było od lat. Emocji, które rozlewają się na ulice w całej Polsce. Były szef polskiej dyplomacji, Witold Waszczykowski, twierdzi, że kobiety wychodząc na ulicę bawią się. Czy dając wyraz solidarności protestującym Polakom, spotykając się w poprzednim tygodniu w centrum Auckland, Polki i Polacy bawili się? Mnie tam nie było, nas tam nie było niestety, ale była między innymi Agnieszka Marek. Oto dowód.
Nagrywam dla Radia Nowej Zelandii. Dlaczego tutaj jesteś?
Z punktu widzenia wykształconej położnej ta ustawa jest nie do przyjęcia. Wprawdzie praktykowałam przez bardzo krótki czas, ale w trakcie mojej krótkiej przygody z położnictwem widziałam przypadek, w którym lekarz celowo zataił wielowadzie płodu. Była to tragedia dla całej rodziny. To się wbiło w moją pamięć do końca życia. Ja tego nigdy nie zapomnę. To jest znęcanie się nad kobietami. Mamy XXI wiek, nie powinniśmy tutaj protestować łamania praw człowieka.
Dziewczyny potrzebują wsparcia naszego w Polsce jak najbardziej. Trzeba pokazać, że nawet my na drugim końcu świata wspieramy i nie dajemy się tak łatwo.
No jesteśmy tutaj, żeby wesprzeć protesty w Polsce. Jesteśmy bardzo daleko, ale sercem zawsze jesteśmy z nimi i trochę mi szkoda, że nie mogę wyjść na ulicę i poprotestować w Polsce. Czuję, że tutaj jesteśmy trochę uprzywilejowane, bo ani nie mamy koronawirusa, nie mamy się czego bać, a dziewczyny w Polsce i chłopcy ryzykują więcej. I chciałabym, żeby w Polsce wszyscy czuli się tak bezpiecznie i wolno, jak tutaj w Nowej Zelandii.
Strajk kobiet! Strajk kobiet! Strajk kobiet!
No wiesz, dla mnie to jest bardzo emocjonalne, bo ja wyjechałam z Polski, jak jeszcze komuna była, także jestem z Gdańska, także chodziłam na protesty, walczyłam. I nigdy nie myślałam, że jako 60-letnia kobieta będę walczyła znowu o wolność w Polsce dla kobiet. Także bardzo emocjonalnie.
Dziękuję. Jestem zła! Jestem zła! Jestem zła! Jestem zła!
Uważamy, że mamy prawo decydowania. Ja już jestem w tym wieku, że nie muszę. Natomiast moje koleżanki, czy córki moich koleżanek mają do tego prawo. Uważam, że każda kobieta decyduje za siebie. I tak jak tu w Nowej Zelandii, tak również w Polsce.
Rewolucja! 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 Rewolucja!
Protestuję. Jestem wkurzona. Chcę dołączyć do moich sióstr.
W Polsce.
Tak.
Agnieszka Marek była wtedy, jest i teraz.
Z mojego punktu widzenia zabawy to absolutnie nie przypominało. Dziewczyny, które zgromadziły się na placu w centrum miasta, chciały po prostu wesprzeć swoich znajomych i rodzinę, która protestuje w Polsce.
Ale wesprzeć w czym? Wesprzeć ideologicznie, wesprzeć po prostu fizycznie. Wiesz, o jakie wsparcie chodzi takiej Polonii, która protestuje no nie tylko w Nowej Zelandii, Polonia na całym świecie się gdzieś przyłącza
może nie wesprzeć, może, bo tam, wiesz, ja na przykład miałam transparent z napisem All Eyes on Poland. Mhm. I chodziło głównie o to, żeby zwrócić uwagę Nowozelandczyków na to, co się dzieje w Polsce.
Po to, żeby zwrócić uwagę całego świata na problemy, nie wiem, równości kobiet, które się ciągle wałkuje, no bo ja nie wiem, czy to jest kwestia równości kobiet, czy wolnego wyboru, czy wolności na świecie, czego to jest opcja, wiesz?
Wiesz, to tak teraz, jakbyśmy sobie tak rozmawiały, to moim zdaniem są takie bardzo popularne tematy teraz, które się tak jakby podnosi, nie? No, równość kobiet, w ogóle dyskryminacja kobiet, dyskryminacja zarobkowa kobiet, ta cała diversity, która teraz jest tak bardzo promowana i mi się wydaje, że to nie jest, wiesz, kwestia tego
problemu konkretnie,
że to nie jest, że generalnie to nie chodzi o równość kobiet, tylko o to, że żyjemy w XXI wieku, medycyna poszła do przodu, wszystkie kraje europejskie dają ludziom więcej wyboru, znaczy wszystkie kraje na całym świecie dają ludziom więcej wyboru, to dlaczego Polska ma być gorsza? Czy to jest, wiesz, taki nasz autorasizm, że my cały czas uważamy, że Polacy są gorsi, zawsze się patrzyło na tą Europę jako taki mityczny w ogóle kraj, w którym w ogóle wszystko wolno i ta Europa była taka super oświecona, a Polacy zawsze o sobie mówili jako ten taki niższy naród, nie? Mm-hmm. Bo Niemcy to potrafią być punktualni, albo Francuzi to coś tam. Gdyby Francuz do nas przyjechał, to zachowałby się inaczej. No a dlaczego, nie? Zawsze rozumiesz, o co mi chodzi? Mm-hmm. Że wydaje mi się, że Polacy powinni zacząć traktować siebie jako obywateli świata.
Czyli sami się bijemy w kolano.
No kwestią wspólną było tutaj też to, że część społeczeństwa, która zaczęła protestować, nie do końca uważa, że sam Trybunał jest wybrany legalnie.
Jest apolityczną.
Tak, więc
instytucją.
Część protestujących osób, w zasadzie myślę, że większość, twierdzi, że ta decyzja jest bezprawna. Już pomijam fakt, że nie została ona skonsultowana w ogóle ze społeczeństwem i powinno zostać ogłoszone jakieś referendum, powinniśmy porozmawiać jako naród najpierw, co o tym sądzimy, co powinny zostać zrobione przede wszystkim jakieś badania na ten temat.
Konsultacje społeczne.
Mhm. A Polacy zostali postawieni przed faktem dokonanym. My decydujemy i już, i tak będzie, i tak ma być, prawda?
Ten wpis AK zaimponował mi absolutnie. Pomijam fakt, że zgadzam się też z nim w 100%. Tekst napisany nie przez kobietę, a mężczyznę, i to dziennikarza. I nie z mediów komercyjnych, czyli absolutnie gorszych i niegodnych, a z nieomylnych publicznych. Ku jeszcze większemu naturalnie zaskoczeniu mojemu. Autorem jest prowadzący program informacyjny w telewizyjnej Dwójce, Panoramę. Pozwól, że przytoczę ten fragment. Aborcja to nie tylko sprawa kobiet, w potężnej mierze to wina mężczyzn, a dokładniej kryzysu naszego męstwa. Decyzja o aborcji to często niestety nie kwestia wyboru, ale jego braku. Bo gdy kobieta zostaje w tych tragicznych chwilach sama, opuszczona, zrozpaczona, wystraszona, bez perspektyw, to jaki ma wybór? Bo co robi on? Często ucieka, umywa ręce, bo przecież to twoje ciało, twoja decyzja. Milczy albo deklaruje pokrycie kosztów, a czasem sam do aborcji namawia. Przytoczę jeszcze jeden fragment, ostatni. Będąc za życiem, jednocześnie jestem absolutnym przeciwnikiem oceniania i piętnowania kobiet i par, które zdecydowały się na aborcję. Nie osądzać, tylko otaczać wsparciem, a przede wszystkim trzeba nie tylko chylić czoła, ale zapewnić godną i wystarczającą pomoc tym rodzicom, którzy mimo wszystko urodzili. Zobacz, ja myślę, że wszyscy, może nie wszyscy, ale zdecydowana większość, ale już na pewno jakaś część osób protestujących też jest pro-life.
Tak mi się wydaje.
Ty sama jesteś matką dwóch łobuzów, dwóch chłopców. Gdybyś nie była pro-life, to nie miałabyś tych dzieci. No. To jest może zbyt łopatologicznie tłumaczone i zbyt łopatologiczne podejście, no ale jesteś na rzeczy, więc większość z tych osób to matki, ojcowie, rodzice. To nie tylko protest kobiet, to jest protest też mężczyzn, to też mężczyźni wychodzą na ulicę. Mężczyźni tutaj w Nowej Zelandii też wyszli na ulicę.
No uważam, że jako faceci powinniśmy wspierać kobiety przede wszystkim w tych czasach. Zawsze były trochę niżej traktowane. Obecny system widzę, że zdecydowanie ciągnie w dół w stronę średniowiecza raczej niż w stronę postępowego świata. Także jak najbardziej jest to nasz obowiązek, żeby z nimi.
A nie myślisz, że w tej krainie, o której mówisz, już byliśmy kiedyś? O tej krainie, która zmierza ku lepszemu, bardziej otwartemu światu.
Przede wszystkim Polacy są bardzo inteligentnymi ludźmi. Jest to dosyć dobry produkt eksportowy. Jesteśmy szanowani za swoją pracę i swoje umiejętności praktycznie na całym świecie. Wydaje mi się, że państwo polskie powinno Polakom zapewniać takie same albo nawet lepsze warunki do rozwoju i do życia rodzinnego niż inne kraje. I decyzje, mhm, które są podejmowane w Polsce po cichu, na szybko, to nie są dobre decyzje.
No właśnie, i nie poprzez zastraszanie, a poprzez dawanie więcej wolności i poprzez zaufanie, bo dawanie wolności oznacza większe zaufanie dla społeczeństwa.
my troszkę przyzwyczailiśmy się też w Polsce do tego, że wszystko jest robione na szybko i bez jakiegoś wcześniejszego planu. I to nigdy nam nie wychodziło na dobre. Wydaje mi się, że Polacy powinni myśleć bardziej nowocześnie i powinni zachowywać się tak, jak zachowują się za granicą, gdzie mają większe możliwości.
Zatem wracając i konkludując, protesty, których jesteśmy już świadkami ponad 2 tygodnie, to nie są wyłącznie protesty dotyczące ustawy antyaborcyjnej. Czy to może być początek rewolucji? Czy to już może jest początek rewolucji?
No, ja mam nadzieję, że to jest początek rewolucji. Mam nadzieję, że ta rewolucja niedługo nastąpi i że myślenie społeczeństwa w Polsce troszeczkę się zmieni.
Jaką rewolucję masz na myśli? Rewolucję światopoglądową zatem? Czy rewolucję taką, jaką my sobie kojarzymy z przeszłości, z historii?
No, światopoglądową. Światopoglądową. Przez to, że kobiety wyszły na ulicę, zaczęły protestować, dołączyli do nich również mężczyźni, tak jak wspomniałaś, dołączają bohaterowie narodowi, uczestnicy Powstania Warszawskiego, mnóstwo jest filmów z udziałem aktorów w internecie, którzy komentują. Ja osobiście śledzę Instagram i wszystkie poczynania osób, które mają wpływ na kształtowanie się światopoglądu również młodych ludzi, czyli tak zwanych influencerów. Mam nadzieję, że przez to, że takie zdarzenia w Polsce mają miejsce, zaczniemy zbliżać się trochę do tego nowoczesnego świata. Zaczniemy odcinać się od tych starych właśnie polskich stereotypów, które no mają
szkodliwy wpływ,
no nie powiedziałabym może szkodliwy wpływ, ale takie podwaliny historyczne. Powinniśmy moim zdaniem iść do przodu, myśleć szerzej. Właśnie to też nie jest, aborcja w Polsce nigdy nie była legalna. To nie było tak, że...
To też nie chodzi o to, żeby była legalna.
To też nie chodzi o to, żeby była legalna, chociaż pojawiają się też w trakcie procesów takie ekstremalne głosy. Żadne ekstremum nie jest dobre, moim zdaniem. Natomiast to powinna być też decyzja sumienia. Mieć wybór, a nie być zmuszony do czegoś. Moim zdaniem Polki na to zasługują.
Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem.
szukam tego konfliktu, ale kto go chce mieć, to go ewentualnie może mieć. Tylko sprawa jest głębsza. Patrząc na sytuację w świecie, wydaje mi się, że był taki czas, kiedy Europa, a także Polska, była zagrożona przez terroryzm lewicowy. W tej chwili jakby terroryzm lewicowy, czerwone brygady i tak dalej, odeszły w przeszłość. Natomiast podnosi głowę, daje o sobie znać terroryzm prawicowy. I uważam, że to jest jakieś niebezpieczeństwo, bo ten prawicowy terroryzm ma bardzo często pełną gębę religii. On się legitymizuje szlachetnymi, pięknymi wartościami chrześcijańskimi. No i kusi Kościół. To jest wielka pokusa pod adresem Kościoła. Ma bardzo piękne obietnice. A pech chce, że ja znam trochę historię, szczególnie ten okres romansu Kościoła z hitleryzmem w Niemczech. I ostrzegam, ale nie po to, żeby obrazić, tylko po to, żeby przemyśleć.
To ksiądz Józef Tischner, który uważał, że wolność jest niezbędna, jest esencją demokracji, w której chodzi o to, by każdemu umożliwić bycie sobą. Wolność to szczepionka przeciwko demagogii, propagandzie i manipulacji. Człowiek wolny jest odporny na lęki, które chcą zasiać w naszych sercach politycy i na obietnice, które kreślą przed oczyma naszej wyobraźni. I jeszcze tak, człowiek wolny to także ten, który bierze odpowiedzialność za swoje wybory, bo rzeczywiście ich dokonuje. Nie da się nim kierować przy pomocy przysłowiowych marchewki i kija. Nie przemawiają do niego metody totalitarnej władzy. Dołączyli do nas Agnieszka i Przemek Dawidowscy, Dawid Ramadan i ja wciąż tutaj jesteśmy. Cześć kochani.
Dzień dobry.
Witamy. W jakich czasach przyszło nam żyć?
Trudnych.
Trudnych. Trudnych i to takich, że chyba nikt z nas nie wyobrażał sobie, że takie czasy nadejdą.
Tak, ja to mówię już od pewnego momentu i wydaje mi się, że już nie mogą być trudniejsze i stają się coraz trudniejsze.
Jesteśmy pełni potencjału.
Jakiego potencjału?
Potencjału zewnętrznego i pewnego takiego też, że ciągle nas coś dziwi. Zaskakuje. Jednak może być gorzej, moim zdaniem.
Ty też się czujesz zaskoczona, Aga?
Gorszością świata? Tak.
Czyli zgorszona?
Nie, zaskoczona. Tym, że wydarzenia zewnętrzne, które nas wydaje się nie tylko nas otaczają, ale przytłaczają, są w dominującej mierze negatywne i są wydarzeniami, z którymi nie można nic zrobić, na które nie można jak gdyby nawet odpowiedzieć.
Nie tylko w Polsce, ale i na świecie Polonia wystąpiła z szeregów. Dlaczego ta miarka się przebrała?
To jest podgrzewanie garnka z żabą.
Ten protest, przynajmniej tak się zaczął, nie jest protestem, który chce cokolwiek negocjować. To jest ten protest, który doszedł do tego punktu, tak jak ty mówiłaś, doszło do takiego punktu, że żadna negocjacja nie jest specjalnie chciana, bo ludzie nie wierzą, że przez to cokolwiek możesz osiągnąć z tym establishmentem.
I w tym jest ich siła, tych protestów.
Tak. Tata Agnieszka, dzisiaj podesłałaś mi bardzo ciekawy fragment publikacji właśnie na ten temat i to, czego się tutaj doszukuję, to na przykład fakt, że niemoralna bezkompromisowość w polityce może polegać na ukrywaniu konfliktów interesów za rzekomymi konfliktami wartości, tak, i podnoszeniu ich do rangi konfliktów sumienia. Tak. To się dzieje dziś, tu i teraz, na naszych oczach. Mhm. Czyli tak, kwestie polityczne przeszły przez taką magiczną linię, granicę kwestii ideologicznych, miesza się to wszystko razem. wyciąga się wartości religijne, chrześcijańskie po to, żeby wpłynąć na nas, po to, żeby w nas powstawały wyrzuty sumienia, po to granie na takich wartościach, tak, które są po prostu, zwyczajnie mówiąc, bardzo ważne, ale słabo to wszystko wygląda.
To, co mam na myśli, to nie zaczęło się w Polsce, ale na Białorusi. Bo kobiety się nie bije.
Ja bym chyba poszła dalej i powiedziała, mężczyzny też się nie bije. Mężczyźni także uczestniczą w tych protestach, tak, mężczyźni także się solidaryzują, także wychodzą na ulicę i także głośno krzyczą.
No, tak.
No i dlatego to jest takie ciekawe, w takim ciekawym czasie żyjemy, bo nie wiemy, co z tego się wykluje. Nie wiadomo, czy jutro będą protesty podobne, bym powiedział, kobiet gdzieś indziej. A może będą. Może za miesiąc będą, może na wiosnę będą gdzieś indziej. I tutaj myślę, że zmienia się pewien paradygmat, że tak jak COVID zmienił nam życie, to zupełnie do góry nogami, tutaj myślę, że nasza, nie wiem, czy dobrze powiem, buzola inaczej musi wskazywać.
I wskazuje... to może zająć jakiś czas, bo to może zająć lata, niekoniecznie miesiące, ale że to ta zmiana paradygmatu nastąpi, nie? I to, miejmy nadzieję, że właśnie będzie pozytywna w natłoku tych negatywnych wydarzeń. Nie?
Czy jeszcze możemy się łudzić, że politykami kieruje etyka?
No to zależy właśnie, jak ta etyka jest rozumiana, jak jest postrzegana. I w polityce etyka, kompromis jest częścią tej etyki. Sztuka kompromisu jest częścią tej etyki, bo zadaniem polityka nie jest forsowanie swoich poglądów, czy nawet forsowanie grupy ludzi, którzy go wybrali, bo państwo obecnie jest państwem dla ludzi z bardzo wieloma przekonaniami.
To ludzie tworzą państwo.
Tak. Tak. Dla każdego definicji powinno być takie miejsce w tym państwie, że może mieć te swoje przekonania i może mieć te swoje poglądy. Nie?
A jak czujecie się, ty Agnieszka, ty Przemku, z faktem, że jest to nam zabierane? Czyli te nasze poglądy przestają mieć znaczenie, że ta nasza wolność i ta nasza możliwość decydowania, nie mówię o sobie, tylko w ogóle o życiu, przestaje być ważna i ktoś za nas podejmuje te decyzje. Czy dochodzi do pewnego rodzaju ubezwłasnowolnienia człowieka, czy nie do końca? Czy ja to przejaskrawiam?
Znaczy, wiesz, no, to jest trudne, dlatego że ja myślę tak, że to jest trudne, dlatego że i to nie mówię do sytuacji, która jest teraz w Polsce, ale ja myślę, że cały świat trochę podążył w tym kierunku, że staliśmy się tak dużą częścią mechanizmu i właśnie bym powiedziała, może nawet nie społecznego, a państwowego, że podporządkowujemy się każdego dnia regułom, z którymi się nie do końca zgadzamy. Czy to odbiera nam naszą wolność? No, to jest pytanie. Ja myślę, że to bardziej powoduje, że zagubiamy się w rzeczywistości i tak naprawdę nie wiemy, jakiego wyboru my chcemy dokonać, co jest naszym tym wyborem, albo mamy jakieś ogólne przekonanie, które nie bardzo umiemy przetłumaczyć na codzienną rzeczywistość.
Chciałbym może tutaj rozdzielić nasze doświadczenie nowozelandzkie też. I często powtarzam, że nie jestem patriotą nowozelandzkim, Nowej Zelandii, ale jednak patrzę na to, jaka demokracja jest w tym kraju i jak ona się rozwinęła przez te lata i wiek pełnej demokracji i jak tutaj są dosyć ścisłe reguły dla polityków. Także tu być może polityk nie musi się kierować pewną etyką jakąś wyniosłą,
bliżej nienazwaną.
Nienazwaną bliżej, a może bliżej nazwaną ogólnie jakąś tam moralnością. A porównuję to do polskiej i wtedy mam taki zgrzyt, bo w Polsce kierowaliśmy się kierują się w Polsce etyką chrześcijańską. Tylko w praktyce to trudno zauważyć. I tu jest dla mnie bardzo, bardzo duży problem. Bo jedno się mówi, a drugie się robi.
Słuchajcie, chciałam was jeszcze zapytać o język, jakim się dzisiaj posługujemy my wszyscy w tym dyskursie publicznym. Czy wywalczona swoboda wypowiedzi nie odbija się dziś czkawką? To jest pytanie zasadnicze. Dlaczego? Bo liczba wulgaryzmów, tych wyrażeń obraźliwych, mowa nienawiści na forach internetowych osiąga rozmiary, już bym powiedziała, klęski żywiołowej. Czy język progości otwiera, czy paraliżuje społeczny dialog?
No na pewno nie pomaga. To nie ma żadnej wątpliwości. To problem tutaj trochę jest, bo internet tworzy taką specyficzną przestrzeń językową, gdzie możesz wyrażać i powiedzieć cokolwiek chcesz i nie podnosisz jak gdyby żadnej odpowiedzialności za to, ponieważ nie stoisz
może
twarzą, ale nie ponosisz, nawet jeżeli byś, nie chodzi mi o odpowiedzialność prawną, ale nie stoisz twarzą w twarz człowiekiem, czyli to nie jest język, internet nie tworzy przestrzeni, jakby Tischner powiedział, dialogu, bo nie ma sceny w ogóle dialogu, dlatego łatwo ci powrzucać cokolwiek chcesz. I właśnie te przekleństwa i czy tam wrogość, czy cokolwiek do internetu łatwo wrzucić. To internet jest osobną, fora są osobną i na jak one kształtują naszą rzeczywistość w ogóle. Język agresji w dyskusji społecznej to zdecydowanie nas blokuje i powoduje dużo zła, ale on jest jak gdyby dopuszczony, dozwolony, że tak powiem, z góry, nie? W momencie, jak się pozwala na taki język w przestrzeni publicznej, w telewizji publicznej, to wtedy pozwalasz, inni tak też odpowiedzą. Język manifestacji, które się dokonują, ja myślę, że jest jedyną opcją, która była dostępna dla ludzi, bo on jest bardziej wyrazem rozpaczy i bycia u końca drogi, że już nic innego nie jest usłyszane. I to się pokazuje też w tym języku, bo na przykład bo ludzie zmieniają to trochę tak w humor, jak gdyby, nie? I piszą na przykład na plakatach, bardzo uprzejmie prosimy wypierdalać, nie? Czy coś takiego. Czyli to jest taka jedyna forma ekspresji, którą możesz zostać jak gdyby usłyszany. I dlatego myślę, że to jest zmiana paradygmatu, bo to nie jest język dialogu.
Ale też ten akurat język nie jest językiem nienawiści.
Ten nie jest językiem.
Inny język, który nie jest tego typu, jest językiem nienawiści i podziału, i dzielenia ludzi. Ja bym tu rozróżnił między językiem nienawiści a językiem pewnego ostatecznego wypowiedzenia się.
Krzyku.
Żaba musi wyskoczyć z garnka, bo się ugotuje. I żeby się nie ugotować, to on musi zrobić hop. Ale ten człowiek, który trzyma ten garnek, to jest wtedy niezadowolony, bo on chciał tą żabę ugotować. I ja bym te wulgaryzmy ujął w cudzysłowie, że to nie ma znaczenia wulgarnego, tylko to jest wypowiedź pewnej frustracji, a zarazem też nawet zabawne.
Chciałam tutaj przytoczyć, bo ja myślę, że to ma jakiś związek z tym, słowa Camus, który powiedział, jak otrzymywał Nagrodę Nobla, powiedział, że każde pokolenie nakłada na siebie obowiązek przebudowania świata. Moje pokolenie wie jednak, że nie uda mu się tego osiągnąć. Ciąży na nim zadanie, być może jeszcze większe, uchronić świat przed samozniszczeniem. Ja myślę, że to jest, te manifestacje pokazują to, że doszliśmy do takiego punktu, że ta młodzież na ulicach mówi nam, to jest koniec tej drogi. i teraz musi nastąpić jakiś zupełnie nowy paradygmat. Paradygmat, że może nie będziemy zmieniać ciągle świata, a może zaczniemy go po prostu pielęgnować.
Agnieszka Dawidowska. Przemek Dawidowski, powiesz coś?
Tak, no.
Teraz głos młodości.
Nie, ja świadomie się nie znaczy ja świadomie sobie słucham i jakby nie zabieram głosu, bo w ogóle taką postawę przyjąłem po powiedzmy dwóch dniach zastanawiania się nad tym i kłócenia sam ze sobą, o co w tym chodzi, i po przeczytaniu tamtej i konstytucji, i tak naprawdę pierwszy raz przeczytałem konstytucję, więc no i te ustawy przeczytałem, no i tak się pokłóciłem sam ze sobą przez dwa dni i potem stwierdziłem, że nie wiem i pielęgnuję to nie wiem, bo od nie wiem, wiem, że można zacząć się czegoś dowiadywać. Gdyby, tak sobie pomyślałem, gdyby obie strony stwierdziły nagle, że nie wiemy, to by można było zacząć rozmawiać, a tak to obie strony myślą, że wiedzą i tak nie mogą się dogadać, nie? No więc ja tak od tego czasu sobie obserwuję. Czasami bardziej emocjonalnie, czasami mniej. Staram się jak najmniej tych emocji do tego dokładać, bo już jest wystarczająco dużo, ale ja nie wiem i na razie zostaję przy tym moim świętym nie wiem.
To wymaga wielkiej mądrości sokratejskiej stwierdzić, wiem, że nic nie wiem, i na pewno politycy takiej mądrości nie posiadają.
Nasze dzieci mali dorośli za to posiadają. Za chwilę się o tym przekonamy.
Ruszamy w dal, zaklęciem otwieram drzwi, bogini w nas buzuje ze wszystkich sił. Ty, siostra, masz we mnie dobrze, wiesz, w ciemności za dłoń pochwycę cię, bądź pewna, że nie zgubisz się. Nie, nie. Moja miła, tańcz i nie żałuj żadnej chwil. Ramię w ramię popłyniemy razem, zmieniamy ten świat, wspierając się tak, bo żadna dama nie będzie tańczyć sama, gdy sióstr tyle ma, ty jest pośród nas, więc moja miła, tańcz. Jak róży cierni i słowa ranią nieraz, nie będzie łez, bo wreszcie sprzyja mi czas. Ty, siostro, masz we mnie aż po kres, wśród krętych drog nie zgubimy się, bądź pewna, że nie zawiodę cię. Nie, nie, ramię w ramię.
Protesty to możliwość wyrażenia sprzeciwu, ale nie tylko ze strony dorosłych. Protestują także dzieci. Jak, dlaczego i kiedy wyjaśnią nam nasi insiderzy w świecie małych dorosłych. Roch, Piotrek i wyjątkowo Konrad, którego w studiu gościmy dzisiaj po raz pierwszy. Cześć chłopaki.
Cześć.
Jak się macie?
Dobrze.
Okej.
Okej.
Czy wiecie, co to jest protest?
Tak.
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 Protest to jak się sprzeciwia czemuś, co ktoś powiedział.
Protest jest, kiedy się nie zgadza.
Protest jest na przykład jakbyś się z czymś nie zgodził.
Z czym możemy się nie zgodzić, jak myślicie?
Z mamą mówiącą, żeby jeść. Jest czas na jedzenie.
Prezydentem, że nam się nie podoba.
Z rządem.
I jest bardzo dużo rzeczy, co można zrobić protest.
A kto protestuje?
Ja.
Ja.
I wszyscy.
Wszyscy na świecie mogą protestować.
No właśnie, czy wszyscy na świecie mogą protestować? Jak myślicie, jak to wygląda w różnych krajach?
Ludzie w Korei nie mogą, bo to jest demokracyjny kraj. W krajach, gdzie ludzie nie mogą jakby robić, co oni chcą. Czyli, że rząd mówi im, co robić.
A w Nowej Zelandii ludzie mogą protestować?
Tak.
Tak.
I z jakich powodów protestują?
Z nauczycieli muszą iść do rządu i muszą uczyć dzieci.
A widzieliście kiedyś protest?
Tak.
Tak. Yes.
To były duże protesty?
Protesty w Ameryce, jak duże. Jak George Floyd umarł, czy Black Lives Matter.
A jaką formę mogą przybierać protesty?
Plakaty, tłumy ludzi, wideo na YouTube.
I też może jeszcze na Twitter.
Na social media. Albo po prostu postują wideo, jak inni protestują, albo jakby robią taki slideshow.
Czy myślicie, że taki protest działa?
Nie.
Nie.
Bo rząd nie słucha się ludzi.
Czasami nie działa. Czasami jak mówię nie, nie chcę tego, to wtedy moja mama mówi, ale musisz. Na przykład jak nie chcę jeść jedzenia, to wtedy mówi, ale wtedy będziesz mi mówił, że jesteś głodny, więc zjedz teraz.
Czasami działa, czasami nie działa. Masz jakieś swoje sposoby na protestowanie?
Mówię jeszcze kilka minut. I działa.
Zawsze działa, Roch?
Jeżeli mówię to za pierwszym razem, to tak, ale później, jeżeli wraca i mówi, już było ilość minut, co powiedziałem, na przykład 10 minut, to wtedy powiem jeszcze 5 minut, to jeszcze wtedy już nie działa.
Po prostu powie 10 minut i wtedy za 10 minut nic nie mówię i wtedy moja mama wtedy zapomina i wtedy powiedziałam i wtedy za kilka minut już pamięta z powrotem, o, zapomniałam, że musisz zjeść jedzenie, więc wtedy po prostu.
Jakie pozytywne skutki może mieć protest?
Że czasami zadziała i stanie się to, co ty chcesz, żeby się stało. Jeżeli to jest taki publiczny, to daje nauczkę rządowi, żeby pozwolić ludziom robić, co oni chcą.
A co złego może przyjść z protestowania?
W Ameryce mogą wziąć pepper spray i ci w oczy.
A czasami w Polsce ludzie mogą na siebie mówić na przykład złe słowa i się zacząć bić?
Mama albo tata albo ktokolwiek może na ciebie nakrzyczeć.
I mi mogą nawet mi dać tą karę.
Czyli może być jeszcze gorzej niż było na początku?
Mhm.
Jest jakiś sposób, żeby sobie z tym poradzić?
Nie protestować.
Czyli zawsze, Roch, robić to, co ktoś ci każe?
Nie zawsze, ale czasami.
Jak nie chcę tego robić, to wtedy protestuję, ale jak czasami odpuszczam, więc wtedy po prostu pójdę to zrobić.
Powiedzcie mi, czy dzieci w szkole, wasi koledzy z wami, czy czasem protestujecie wspólnie?
Tak.
Tak.
Bo nasza szkoła ma school uniform i my nie chcemy. Nie ma po co go mieć. Dużo kosztuje. Jest niewygodny. Wyglądam jak klony.
Na przykład jak mama czasami mi mówi, żeby na przykład go założyć, bo będziesz fajnie wyglądał, to ja mówię nie, bo nie jest za długi i nie jest wygodny.
Zawsze koledzy się bawią, bo bawią w tą samą rzecz na przerwie, a potem część idzie zrobić coś innego.
Czy dzieci powinny wykorzystywać protest do swoich celów?
Tak. Dlatego, bo jeżeli się nie protestuje, to jakby ktokolwiek cię prosi, żeby coś zrobić, jakby kontroluje twoje życie.
Jakby po prostu był na przykład jakby był bossem, czy po prostu na przykład jakby coś ci mówił, żeby zrobić, to wtedy jak ty byś nie protestował, to wtedy to by był, jakby on był po prostu bossem.
Jak dorośniesz, to będziesz czekał, aż ktoś ci powie, żeby coś zrobić, a nie zawsze tak będzie.
Wiem, że temat nie był łatwy, dlatego tym bardziej wam dziękuję.
Ale był fajny.
Za wszystkie odpowiedzi. Ja też uważam, że był bardzo fajny i uważam, że warto rozmawiać o takich rzeczach, nawet jak są trudne. Czy uważacie, że warto?
Tak.
Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia i widzimy się za...
jeden miesiąc.
Za miesiąc.
Bye bye.
Martyna Wala i jej mali dorośli, którzy, jak słyszeliśmy, z protestami są już za pan brat.
Świadoma młodzież, nie da się ukryć.
Podobnie jak fakt, że w następnym wydaniu to już pokolędujemy.
Pamiętajcie, 5 grudnia słyszymy się znów. Dzięki za dziś wszystkim wam, bez wyjątku. Trzymajcie się, do usłyszenia.
Pa!
W tłumaczeniu pana Wojciecha Młynarskiego. Prowadzą i znasz sto mądrych rad, co drogę w świat wybierać radzą i wciąż ktoś mówi ci, że właśnie w tym tkwi sprawy sedno. Tysiąca dróg wybrać tę jedną, gdy tak zrządzi traw, że świata praw nie zechcesz zmieniać. Karku umiesz zgiąć, gdy siłą wziąć sposobu nie ma, gdy w tym nie zgubisz się, nie zwiodą cię niełatwe cele. Tej osiągniesz wiele i znajdziesz na tej jednej z dróg i kobiet śmiech i forsy huk, choćby cię kląć świat cały miał, lecz w oczy nikt nie będzie śmiał. Chcę
coś łatwo żyć, to śmiało iść, iść taką drogą.
Rozważ te myśli, potem idź.